Wyobraźmy sobie absolutnie najważniejszą misję w historii jakiejkolwiek organizacji. Wysyła się w teren najlepszych, najbardziej zaufanych ludzi, prawda?
Dokładnie. Zwykle z potężnym zapleczem.
No właśnie. Daje się im nieograniczony budżet, opancerzone limuzyny, dostęp do najnowszej technologii, a w obwodzie czeka, wiesz, cały sztab prawników.
Bo zabezpieczenie zasobów to jest po prostu fundament.
Jasne, brzmi to całkowicie logicznie. Każdy system, niezależnie czy mówimy o jakimś starożytnym imperium, czy o współczesnej korporacji, stara się chronić swoją inwestycję i za wszelką cenę minimalizować ryzyko.
Zanim w ogóle wyśle się kogoś w teren, przeprowadza się dziesiątki analiz ryzyka. Zakładamy, że skuteczność misji jest wręcz wprost proporcjonalna do bezpieczeństwa, jakim dysponuje wysłannik.
I właśnie dlatego dzisiejsza analiza jest tak niesamowicie wywrotowa. Bierzemy na warsztat bardzo fascynujący materiał, wykład historyka doktora Craiga Tinera. On analizuje 10 i 11 rozdział Ewangelii Mateusza. I naszą misją podczas tego spotkania jest rozłożenie na czynniki pierwsze czegoś, co śmiało można nazwać takim, wiesz, paradoksem misji.
To jest świetne określenie, ten paradoks tam dosłownie krzyczy z tekstu.
Prawda. Odkrywamy w tych starożytnych tekstach zderzenie dwóch absolutnych skrajności. Z jednej strony widzimy delegowanie najwyższego możliwego autorytetu, a z drugiej celowe i drastyczne wręcz ogołocenie z jakiejkolwiek fizycznej ochrony.
Co całkowicie wywraca do góry nogami naszą jakby nowoczesną logikę zarządzania.
Zdecydowanie.
Zwróciłam też uwagę, przygotowując się do tej rozmowy, że notatki Kinera udowodniają jedną kluczową rzecz. My tu nie czytamy po prostu luźnego zbioru opowieści o cudach czy jakichś starożytnych legend. To jest precyzyjnie skonstruowany strategiczny plan wysłania grupy ludzi w świat. Świat, który, no umówmy się, systemowo jest do nich po prostu wrogo nastawiony.
Zgadza się.
Ta analiza dostarcza nam psychologicznego i teologicznego mechanizmu. Pokazuje, dlaczego ta skrajna bezbronność była warunkiem koniecznym, żeby misja w ogóle mogła się powieść.
Ale zanim zderzymy się z tą, no, brutalnością samej misji, musimy zrozumieć, kogo w ogóle wysłano i na jakich zasadach.
Jasne, to jest punkt wyjścia.
Z tekstu jasno wynika, że wybrana grupa to dokładnie 12 ludzi. I biorąc pod uwagę skalę zadania, no to jest garstka, prawda? Wydawałoby się, że lepiej od razu stworzyć masowy ruch.
Tak. Ale ta liczba niesie za sobą bardzo konkretny, ukryty komunikat. Żeby go zrozumieć, trzeba spojrzeć przez pryzmat człowieka z tamtej epoki. Wybór 12 mężczyzn to bezpośrednie nawiązanie do 12 plemion Izraela.
O, czyli takie roszczenie do odnowienia całego narodu.
Dokładnie tak. Badania historyczne rzucają na to świetne światło. Weźmy na przykład słynne zwoje z nadmorza Martwego, odnalezione w Qumran.
Klasyka.
W tradycji żydowskiej tamtego okresu, gdy jakaś sekta albo ruch odnowy wybierał sobie grupę 12 liderów, był to jasny manifest. Taki polityczno-teologiczny sygnał: tworzymy sprawiedliwą resztkę, od której rozpocznie się odrodzenie.
Rozumiem. Co uderzające, w samym materiale źródłowym Kinner zwraca uwagę na imiona tych ludzi. Wiesz, czytając to można odnieść wrażenie, że to po prostu taka sucha lista obecności. Szymon, Jakub, dwóch Judaszy.
No tak, z pozoru nudząca wyliczanka.
Ale rozumiem, że z punktu widzenia historyka to jest właśnie twardy dowód, który uwiarygadnia cały tekst.
Absolutnie. To fundament historycznej wiarygodności. Kiedy zbadamy demografię Judei i Galilei w I wieku, okazuje się, że imiona takie jak Szymon czy Jakub, w oryginale Jaakow, były po prostu najpopularniejsze. Podobnie zresztą jak imię Maria wśród kobiet, co też wyraźnie widać w tekstach z tamtego okresu.
Czyli to nie jest wymysł z innej epoki?
Właśnie nie. Gdyby te teksty powstawały kilkadziesiąt lat później w jakichś rzymskich czy ateńskich salonach, nosiłyby ślady tamtejszej kultury. A co do samego Judasza Iskarioty, historia języka podsuwa nam tu dwa ciekawe tropy.
Zamieniam się w słuch.
Część badaczy widzi tu rdzeń słowa sikarii, czyli takich sztyletników. To było skrajnie radykalne, zbrojne ugrupowanie.
O, wow, czyli miałby, powiedzmy, terrorystyczną przeszłość.
To jedna z teorii, ale bardziej rzetelne językowo wydaje się pochodzenie od miejscowości Kerioth, co po prostu by oznaczało człowieka z tamtego konkretnego regionu.
Okej, ustaliliśmy więc, że grupa jest silnie zakorzeniona w tych realiach historycznych. Ale przejdźmy do mechanizmu ich władzy, bo tu pojawia się to uderzające pojęcie szoliach.
Tak, to jest kluczowe słowo.
Z tego, co wyczytałem, to przypomina sytuację, w której, no nie wiem, prezes wielkiej korporacji daje swojemu pracownikowi teczkę pełną podpisanych czeków in blanco i mówi: idź, cokolwiek tam wpiszesz, ja za to ręczę całym swoim majątkiem.
Ta korporacyjna analogia jest genialna. Doskonale oddaje ciężar gatunkowy tej koncepcji. Autoryzowany posłaniec, czyli właśnie ten szoliach w tamtej kulturze, to nie był zwykły kurier, który przynosi list.
Mhm.
Był pełnomocnikiem. Z punktu widzenia prawa traktowano go dokładnie tak, jakby na miejscu stał sam nadawca.
Jakby sam prezes tam był.
Właśnie. Greckim odpowiednikiem tego słowa jest apostolos, od którego oczywiście pochodzi tytuł apostoł. Ci ludzie zostali wyposażeni we władzę reprezentowania samego Boga.
Co w praktyce oznaczało moc uzdrawiania, uwalniania od demonów i tak dalej. Zostali uzbrojeni w jakiś absolutny, niewyobrażalny autorytet.
Tak, i tu następuje ten ostry zgrzyt, o którym wspomniałeś na początku.
No właśnie, mamy wysłanników z tą niewyobrażalną władzą. Jakiś niemal bogowie stąpający po ziemi, a w następnym zdaniu dostają kategoryczny nakaz podróżowania w skrajnej nędzy.
Zero bagażu?
Zero zapasów, żadnych dodatkowych ubrań, żadnych pieniędzy. Muszę tu postawić wyraźny opór wobec tej logiki. Przecież poleganie w 100% na tym, że ktoś obcy nagle zaoferuje dach nad głową i jakąś miskę strawy, no to brzmi jak proszenie się o spektakularną katastrofę.
Mm-hmm.
Z perspektywy współczesnego zarządzania to jest wręcz nieodpowiedzialne. Samobójstwo finansowe. Gdzie tu jest jakakolwiek kontrola ryzyka?
Wiesz, błąd tego myślenia polega na przykładaniu naszej dzisiejszej, zachodniej miary do realiów starożytnego Bliskiego Wschodu i basenu Morza Śródziemnego. Zwróciłam uwagę, że tam gościnność nie była kwestią uprzejmości. To był żelazny społeczny obowiązek.
Aha, czyli musieli cię przyjąć.
Podróżny, nawet zupełnie obcy, mógł z dużą dozą pewności liczyć na to, że lokalna społeczność przyjmie go do domu. A taki standardowy pobyt mógł trwać nawet do 3 tygodni. Ale dr Kiner wskazuje tu na o wiele głębszy psychologiczny mechanizm.
Jaki konkretnie?
To radykalne ogołocenie z zapasów miało celowo wymusić całkowitą zależność od misji. Wysłannik, który nie ma planu B, nie ma karty kredytowej w zapasie, musi w 100% zaufać temu, kto go posłał.
Zestawmy to w ogóle z tą teologią sukcesu z lat 50., prawda? Gdzie to materialne powodzenie miało być rzekowym dowodem jakiegoś błogosławieństwa.
Dokładnie ten tekst, który analizujemy, brutalnie dekonstruuje takie założenie. Sukces to nie jest pełen portfel.
Jest tu taka kapitalna anegdota historyczna w tych notatkach, która, wiesz, uderza w samo sedno.
O papieżu.
Tak. Wyobraźmy sobie średniowiecznego papieża. Otacza go po prostu niewyobrażalny przepych. Złoto, jedwabie, luksus. Spaceruje sobie z pewnym uczonym, patrzy na to bogactwo i mówi z takim uśmiechem: cóż, Kościół nie może już powiedzieć, tak jak apostołowie, nie mamy srebra ani złota.
Mhm. I ta riposta.
Na co ten uczowy, wykazując się, no umówmy się, nie lada odwagą, odpowiada: ale nie możecie też już powiedzieć do sparaliżowanego wstani choć?
Mocne.
Trudno o lepszą ilustrację tego, jak komfort i takie ludzkie zabezpieczenie zabija radykalną moc misji.
Ta anegdota fenomenalnie chwyta istotę problemu. A żeby nie zostawiać tego tylko w sferze, wiesz, starożytności czy jakiegoś średniowiecza, Kenner przywołuje też własne bardzo uderzające doświadczenia.
Tak, te jego historie są niesamowite.
Pokazują, jak ten mechanizm prowizji działa w praktyce, nawet dzisiaj. Opowiada na przykład o momencie skrajnego kryzysu, kiedy stracił źródło utrzymania. Miał w kieszeni zaledwie 10 dolarów, a musiał wysłać 15-dolarowe zobowiązanie.
Na to wsparcie dziecka w Kalkucie, tak?
Zgadza się. Brakowało mu 5 dolarów i po prostu nie miał skąd ich wziąć. Totalna ściana.
I wtedy nagle nieoczekiwanie ktoś daje mu dokładnie 25 dolarów. Albo ta druga historia równie precyzyjna. Kiner wylicza co do centa, jakiej kwoty potrzebuje, żeby opłacić ten swój skromny wynajem, gdy pisał doktorat.
Mhm.
I co? Kwota zaliczki zgadza się z jego wyliczeniami do 1 dolara.
To uświadamia, że zasada oparcia się na tej, powiedzmy, niewidzialnej opiece to nie jest tylko archaiczna teoria. Ale, co bardzo istotne, autor wyraźnie zaznacza w wykładzie, że te sytuacje wcale nie wynikały z jego rzekomo, wiesz, gigantycznej, niewzruszonej wiary.
Tylko z czego?
One wynikały z absolutnej desperacji, z wierności zadaniu, jakiego się podjął. Mechanizm jest tu prosty. Ochrona i to zaopatrzenie pojawiają się dokładnie tam, na granicy posłuszeństwa i braku własnych możliwości.
Zaraz. Jeśli w ogóle mówimy o jakiejś ochronie, to musimy tu zmierzyć się z czymś bardzo mrocznym. Skoro ci ludzie dysponują nieograniczonym autorytetem, dlaczego zostali celowo, z premedytacją, wystawieni na rzeź?
Masz na myśli ten obraz owiec.
Dokładnie. Pojawia się słynna metafora bycia posłanym jako, cytuję, owce między wilki. Wiesz, owca nie ma kłów, nie ma pazurów, nawet nie potrafi szybko biegać.
Jest z definicji bezbronna.
To nie jest po prostu dyskomfort. To tak, jakby wysłać naszego negocjatora w środek strefy wojennej, zdjąć z niego hełm, zabrać mu kamizelkę kuloodporną i powiedzieć: idź, będzie dobrze. Przecież to jest jawne samobójstwo. Gdzie tu w ogóle jest jakikolwiek sens?
Właśnie o to chodzi, że ten brak obrony fizycznej to nie jest niedopatrzenie. To jest rdzeń strategii. Kinner powołuje się tu na historyczny traktat Makot.
Co to dokładnie jest?
To starożytny zbiór prawa rabiniczego, który bardzo szczegółowo opisywał cały system karania. I kiedy w tekście Jezus zapowiada prześladowania w sądach i synagogach, to nie jest tylko taka poetyczna metafora.
Brzmi jak twarde procedury.
Zgodnie z traktatem Makot, skazaniec był przywiązywany do słupa i otrzymywał 39 uderzeń rzemieniem. I to z grubej, cielecej skóry. Oprawca miał uderzać z całą siłą, na jaką było go w ogóle stać. To było katowanie, które bardzo często kończyło się trwałym kalectwem. A co wiemy z pism świętego Pawła? On przeżył taką chłostę aż 5 razy.
Właśnie, 5 razy. Ja tego nie potrafię pojąć. Kto przy zdrowych zmysłach wraca do środowiska, którego w ten sposób katuje?
Mało kto, prawda?
Przecież nasz naturalny instynkt samozachowawczy każe uciekać jak najdalej, zmienić tożsamość. To dowodzi, że ci ludzie musieli być napędzani czymś, co całkowicie wykraczało poza naturalną logikę przetrwania. Tym bardziej, że tekst zapowiada wręcz rozpad rodzin. Wiesz, ojciec przeciwko synowi i córka przeciwko matce.
A to głębokie pęknięcie więzi społecznych, o którym wspominasz, to bezpośrednie nawiązanie do starotestamentowego proroctwa Michała z 7 rozdziału. Dla słuchacza z 1 wieku uderzenie w lojalność rodzinną to było coś absolutnie przerażającego.
Rodzina to była podstawa bezpieczeństwa.
Dokładnie tak. Ale wracając do Pawła i tych jego powrotów po biczowaniu, to pokazuje niesamowitą, wręcz nieludzką solidarność wysłannika z narodem, do którego został posłany. On nie widział w nich wilków, które po prostu trzeba zniszczyć. Widział ludzi, do których wciąż trzeba wracać.
A ostatecznym symbolem tej drogi staje się zapowiedź niesienia krzyża. I wiesz co? Dzisiaj to sformułowanie zostało strasznie spłycone.
O tak, stało się popkulturowe.
Używamy tego jako takiego taniego frazesu, mówiąc na przykład: och, mój szef to mój krzyż, albo praca w korpo to mój krzyż.
Mm-hmm.
Ale historyczna, brutalna rzeczywistość pierwszego wieku była przecież obdarta z jakiegokolwiek romantyzmu. Niesienie krzyża oznaczało drogę nagiego, pozbawionego resztek godności skazańca. On ciągnie tę ciężką belkę przez szpaler plującego, wyjącego tłumu.
Na miejsce własnej, powolnej egzekucji.
Właśnie. I to rodzi potężny zgrzyt w dzisiejszej analizie. Coś, co nazywamy paradoksem opieki.
Bardzo trafne określenie.
Z jednej strony słyszymy, że Bóg wie o każdym wróblu, który spada na ziemię. A wróbl w tamtych czasach kosztował 1 asariona, tak? Czyli jakiś ułamek dniówki najgorzej opłacanego pracownika.
Zgadza się.
Słyszymy też, że każdy włos na głowie posłańca jest policzony. No, to brzmi wręcz jak skrajne mikrozarządzanie. A z drugiej strony, ten sam wszechwiedzący Bóg pozwala, by jego wysłannicy byli biczowani i krzyżowani. Jak to w ogóle jako historyk i analityk można pogodzić?
Żeby w pełni ten paradoks zrozumieć, trzeba zauważyć, w co uderza ten tekst kulturowo. Ta koncepcja policzonych włosów i wróbli staje w bardzo ostrej kontrze do greckiego fatum.
Aha, tego ślepego losu.
Właśnie, kapryśniego losu, który bawi się człowiekiem dla własnej rozrywki. Bóg z Ewangelii zarządza każdym najmniejszym detalem. Ale uwaga, nie obiecuje braku fizycznego cierpienia. Obiecuje coś zupełnie innego.
Czego można pragnąć bardziej niż braku bólu?
Suwerennej obecności w trakcie tego cierpienia. Zobacz, jeśli ktoś wierzy, że ostateczna władza i tak nie należy do kata, to nawet śmierć fizyczna przestaje być klęską. Doskonale obrazuje to opisane w źródłach męczeństwo Szczepana.
Przypomnisz ten moment?
Kiedy spada na niego grad kamieni, tekst wyraźnie mówi, że Jezus stoi po prawicy Boga. W starożytnym sądzie to była postawa kogoś, kto pełni rolę ostatecznego sędziego lub kluczowego świadka.
Stoi, a nie siedzi na tronie.
Dokładnie. To całkowicie zmienia psychologiczną optykę. To wcale nie Szczepan jest w tej chwili ostatecznie osądzany i niszczony. To jego oprawcy właśnie wydają wyrok sami na siebie, podczas gdy on jest bezpieczny w, no, zupełnie innym wymiarze.
Rozumiem perspektywę, ale spójrzmy na to z boku. Ludzkim okiem mamy gigantyczne cierpienie, powolny, niezwykle bolesny rozwój misji. I to wszystko pomimo jakichś tam pojedynczych, potężnych cudów.
Zmęczenie materiału jest nieuniknione.
W takich warunkach kryzys jest pewny. Zaczyna po prostu brakować tchu. I tu analiza przechodzi do takiego wstrząsającego momentu, gdzie nawet te największe, wiesz, spiżowe figury tej historii zaczynają zwyczajnie pękać.
Masz na myśli Jana Chrzciciela.
Tak. Człowiek, który właściwie zapoczątkował ten ruch. I on teraz siedzi w lochach jakiejś mrocznej twierdzy Macheront, co wydaje się kompletnie nielogiczne. Zaczyna wątpić dokładnie w momencie, gdy słyszy o tym, co robi Jezus.
Zwróciłam uwagę na ten fragment, bo to jest jeden z najciekawszych momentów psychologicznych w tych źródłach. Jan reprezentuje potężne ludzkie oczekiwania. On przecież zapowiadał ogień.
Siekierę przyłożoną do korzenia.
Bezwzględny, natychmiastowy sąd nad złem spodziewał się takiego polityczno-duchowego trzęsienia ziemi, które po prostu zmiecie Rzymian i oczyści cały Izrael w jeden dzień. A tymczasem, co do niego dociera? Wieści o tym, że Jezus uzdrawia chorych i opowiada ludziom przypowieści.
Jakie to musiało być frustrujące.
Bardzo. Jan po prostu wpada w pułapkę częściowej wiedzy, jak to później świetnie zdiagnozuje apostoł Paweł. Poznajemy rzeczywistość tylko po części. Jan nie miał mapy teologicznej, która uwzględniałaby koncepcję dwóch oddzielnych przyjść Mesjosza.
Wiesz co, mam taką analogię. Wyobraźmy sobie, że ktoś idzie do kina, zachęcony zwiastunem, który obiecywał mroczny, bardzo brutalny thriller akcji z mnóstwem wybuchów.
Oczekiwania są jasne.
A na ekranie nagle widzi powolny, subtelny, skandynawski dramat psychologiczny, który wymaga skupienia i jakiejś wewnętrznej ciszy.
To genialne porównanie.
Frustracja widzów jest ogromna, ale przecież wynika ona wyłącznie z błędnych oczekiwań, a nie z tego, że film jest słaby.
Ale Jezus jednak nie gania Jana za te wątpliwości, prawda? Nie, w ogóle. Odpowiada mu z ogromnym szacunkiem, cytując proroctwa z Księgi Izajasza, te słowa o tym, że ślepi odzyskują wzrok, głusi słyszą, trędowaci są oczyszczeni. Cuda te nie są ostatecznym rozwiązaniem problemu cierpienia tu i teraz.
Bo przecież każdy, kto został wtedy uzdrowiony, w końcu i tak zmarł ze starości czy choroby.
Zgadza się. One są po prostu znakami drogowymi. Są przedsmakiem zupełnie nowej rzeczywistości, która nadchodzi. Sygnałami kalibrującymi kompas Jana.
Ciekawe ujęcie.
Doktor Kinner przywołuje w tym miejscu zresztą współczesną, ale bardzo podobną historię ze swoich własnych badań nad cudami. Opowiada o człowieku imieniem Barry Malto. To był indyjski szaman, który zachorował na trąd.
Straszna choroba, zwłaszcza w takich społecznościach.
Stany na powolną śmierć w izolacji. Pewna grupa wierzących modliła się o niego, jednak początkowo nie wydarzyło się absolutnie nic.
Znowu rozczarowanie.
Głębsze zderzenie ze ścianą. Jednak w nocy Barry miał sen. Śniło mu się, że aniołowie dotknęli jego rąk. I rano obudził się całkowicie czysty z trądu, co wstrząsnęło całą lokalną społecznością i zupełnie ją przetransformowało.
Wow! I w tym momencie, wiesz, dotykamy potężnego problemu filozoficznego. Bo kiedy opowiada się takie historie dzisiaj, to nasz współczesny analityczny umysł od razu włącza czerwoną lampkę z napisem oszustwo albo zbieg okoliczności.
Tak, to nasz domyślny tryb.
Analiza przywołuje tu bardzo trafnie poglądy Davida Hume'a. Sceptyk, który jest wychowany na jego epistemologii, systemowo odrzuci każdy cud. Umysł jest tak uwarunkowany, że woli przyjąć absolutnie każdą, nawet najbardziej absurdalną i naciąganą diagnozę medyczną, byle tylko wytłumaczyć zjawisko jakoś naturalnie.
Świadectwa naocznych świadków są z góry wykluczane jako, powiedzmy, błąd poznawczy.
Właśnie. I biorąc to pod uwagę, zastanawiałem się, czy ta rzetelna odpowiedź Jezusa do Jana Chrzciciela, wiesz, to wyliczanie, że ślepi widzą i głusi słyszą, ma w ogóle szansę przebić się przez mur kogoś mocno sceptycznego. Czy to nie jest przypadkiem po prostu bańka informacyjna dla przekonywania już dawno przekonanych?
To jest bardzo celne ujęcie problemu, bo to dokładnie ta pułapka poznawcza, w którą wpada współczesna debata, często pod dyktando argumentów Hume'a. Kinner udowodnia, że ta odpowiedź Jezusa wcale nie była kierowana do jakichś cyników w ateńskich salonach, którzy z góry zacementowali sobie umysły.
Czyli to nie była obrona tezy naukowej?
Nie. Ten komunikat był skierowany do Jana, człowieka może zdezorientowanego, może cierpiącego, ale wciąż mającego umysł otwarty na poszukiwanie prawdy. To miało na nowo narysować jego własną mapę rzeczywistości. Zresztą ten tekst źródłowy używa takiej fenomenalnej metafory rozpieszczonych dzieci, żeby opisać ten mur cynizmu, o który rozbijają się wszelkie dowody.
O tak, ta metafora jest bezlitosna w swojej precyzji. Pamiętam ten fragment. Tłum odrzucił Jana Chrzciciela, bo ten był po prostu twardym ascetą. Jadł szarańcze, pościł. Stwierdzono więc, że pewnie ma demona.
A z historycznego punktu widzenia, przypomnijmy, to nie był tylko taki niewinny, starożytny hejt.
Co masz na myśli?
W Księdze Powtórzonego Prawa bycie fałszywym prorokiem, który jest owładnięty przez demona, było przestępstwem karanym śmiercią.
O kurczę, racja. A z drugiej strony, kiedy przychodzi Jezus, który bierze udział w ucztach, pije wino z celnikami, ten sam tłum nazywa go żarłokiem i pijakiem.
I tu znów mamy prawne odniesienie. Tym razem do 21 rozdziału tej samej księgi. Za takie zachowanie u zbuntowanego syna również groziło ukamienowanie.
To brzmi jak taka brutalna gra, w której niezależnie od tego, jak dobrze zagrasz, zasady są zmieniane w trakcie, żebyś i tak zawsze przegrał.
Ponieważ prawdziwym celem cyników nigdy nie było poznanie prawdy, ale, wiesz, zabezpieczenie własnego statusu quo i strefy komfortu. I to płynnie prowadzi nas do sedna ostatniego wielkiego wątku w tej analizie, czyli mechanizmu prawdziwego poznania. Skoro gigantyczny intelekt potrafi tak perfekcyjnie oszukiwać samego siebie i z góry odrzucać fakty, które nie pasują mu do ułożonej teorii, to jak my w ogóle mamy zrozumieć tę misję?
Dobre pytanie.
Tekst formułuje tu dość szokującą tezę. Tajemnice królestwa zostały celowo ukryte przed, uwaga, mądrymi, czyli w tamtym kontekście wykształconymi faryzeuszami, a objawione niemowlętom.
I to wywołuje u mnie spory opór.
Dlaczego?
Sam Kenner też wtrąca w tym momencie bardzo osobistą uwagę, przyznając się do własnego ateizmu z młodości. Zwraca uwagę, że to właśnie intelekt był jego największym więzieniem. Ja to rozumiem, a muszę wejść z tym w pewną polemikę. Kiedy stykamy się dzisiaj z jakimś złożonym problemem, no to naszą naturalną i chyba najzdrowszą reakcją jest oparcie się na analitycznym myśleniu, wiedzy, edukacji naukowców.
Zgoda, to nasza pierwsza linia obrony.
No więc z punktu widzenia współczesnego słuchacza, zachwyt nad stanem takiego niemowlęcia i ukrywanie prawdy przed mądrymi brzmi, nie ukrywajmy, uderzająco antyintelektualnie. Czy ta cała analiza próbuje nam tu przemycić pogląd, że ignorancja jest cnotą, a wykształcenie jakąś przeszkodą?
To jest absolutnie krytyczne rozróżnienie i wcale nie o to w tym chodzi. Pamiętajmy, że te słowa analizuje z perspektywy lat człowiek z tytułem profesorskim, który spędza całe swoje życie na bardzo rygorystycznych badaniach historycznych.
No tak, doktoratu z ignorancji nie zrobił.
Właśnie, to nie jest pochwała niewiedzy. To jest punktowe uderzenie w specyficzny rodzaj arogancji, w taką intelektualną pychę, która hermetycznie zamyka umysł na nowe dane.
Aha, czyli mówimy o zamknięciu poznawczym.
Tak. To stan, w którym człowiek uważa, że jego własny system pojęciowy jest jedyną i ostateczną miarą wszechrzeczy. Metafora niemowlęcia odnosi się tu wyłącznie do postawy otwartości, zależności i gotowości do takiego, wiesz, ciągłego poszerzania swojej mapy rzeczywistości.
Ktoś, kto potrafi powiedzieć, nie wiem, naucz mnie.
Dokładnie. A konsekwencje zamknięcia się w tej pysze są zresztą w tekście przerażające. Wystarczy spojrzeć na zapowiedziany sąd nad miastami takimi jak Kafarnaum czy Betsaida.
Oj tak. Ten tekst jest tam wręcz apokaliptyczny.
Kafarnaum, które w swojej dumie uważało się za pępek świata, zostaje potraktowane surowiej niż legendarna Sodoma.
Zrzucenie w otchłań Hadesu.
Bezpośrednie nawiązanie do Księgi Izajasza i losu pysznego króla Babilonu. To uświadamia, że odpowiedzialność jest wprost proporcjonalna do ilości światła i faktów, które dany umysł otrzymał i świadomie zignorował.
Świetnie to ująłeś. A ostatecznym rozwiązaniem tego napięcia jest to słynne wezwanie Jezusa. Przyjdźcie do mnie, a dam wam ukojenie. I zwróciłam uwagę na ten uderzający motyw jarzma, który się tam pojawia.
No właśnie, jarzmo, czyli coś kojarzonego z ciężką charówką zwierząt pociągowych.
Z niewolnictwem, a tu ma rzekomo dawać odpoczynek.
Brzmi jak kolejny paradoks.
Bo to jest genialna gra kontrastów, która czerpie prosto z tradycji mądrościowej, w tym z księgi Syracha i proroctwa Jeremiasza. System religijny faryzeuszy tworzył takie jarzmo, które było zbudowane z tysięcy drobiazgowych nakazów.
Na przykład to słynne mikrozarządzanie szabatem. Ile kroków można zrobić?
Z kiej mądrości oferuje jarzmo, które polega po prostu na relacji. Ale uwaga, żeby nie popaść w naiwny sentymentalizm, Kiner stawia na koniec niezwykle mocną tezę, która zapina to wszystko w jedną klamrę.
Ostateczny dowód.
Tak, ostatecznym, niepodważalnym dowodem zaangażowania Boga w ten połamany świat wcale nie są te cuda uzdrowień, o których tyle mówiliśmy. Ostatecznym dowodem jest krzyż. Środek absolutnie brutalnego mroku.
I tu pada ten potężny cytat.
Zacytowano słowa Kory i Betsy Ten Boom, ocalałych z hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. One w samym środku tego piekła na ziemi stwierdziły: nie ma dołu tak głębokiego, by Bóg nie był jeszcze głębiej.
To naprawdę ostatecznie kalibruje, czym w swojej istocie jest ta misja i pozwala nam spojrzeć z lotu ptaka na całą tę fascynującą podróż analityczną, którą dziś przeszliśmy.
Od autorytetu po całkowitą bezbronność.
Przeszliśmy od momentu przekazania posłańcom tej kosmicznej władzy. Zobaczyliśmy potem, dlaczego celowo pozbawiono ich ziemskich gwarancji bezpieczeństwa. Zderzyliśmy się z brutalnością systemu prawno-religijnego i kryzysem wybitnych jednostek, takich jak Jan Chrzciciel.
Mm-hmm.
Aż wreszcie dotarliśmy do punktu, w którym zrozumienia tego wszystkiego wymaga od nas rozbicia własnej intelektualnej pychy i odnalezienia pokoju w zaufaniu, niezależnie od makabrycznych nieraz okoliczności.
Taka struktura wymaga po prostu redefinicji wszystkiego, co wiemy o sile. Ale wiesz, w tych zapiskach ukryty jest jeszcze jeden z pozoru tylko marginalny detal, który ma potężne implikacje.
O czym mowa?
Tekst wspomina, że nawet ktoś, kto poda wysłannikowi przysłowiowy kubek zimnej wody, nie utraci swojej nagrody. Przyjęcie zmęczonego posłańca jest traktowane na równi z przyjęciem autorytetu, który za nim stoi. I to jest detal, który wyciąga nas z jakiejś wielkiej teologicznej teorii prosto w sam środek codziennego życia.
Ten mały kubek wody to perfekcyjny punkt wyjścia do takiej końcowej refleksji. Zazwyczaj patrzymy na te wielkie cywilizacje, analizujemy mądre systemy filozoficzne, oceniamy samych siebie przez pryzmat takich doniosłych osiągnięć, prawda? Szukamy bezpieczeństwa w potężnych strukturach.
Bo to daje nam komfort.
Ale warto się zastanowić, co jeśli najpoważniejszym sprawdzianem kondycji naszego społeczeństwa i naszego własnego wnętrza wcale nie są momenty, gdy wygłaszamy ze sceny wielkie idee.
O tak, łatwo jest mówić o ideach.
Co jeśli ten kluczowy egzamin odbywa się wtedy, gdy doświadczamy jakiejś małej, bardzo irytującej niedogodności? Kiedy nagle w środku naszej świetnie zaplanowanej rutyny musimy okazać bezwarunkową gościnność komuś całkowicie bezbronnemu. Komuś, kto go system i świat uznał za owcę rzuconą między wilki. Z tą prowokacyjną myślą o tym, jak ogromna historia ukrywa się czasem w zwykłym kubku zimnej wody, zostawiamy tę niesamowitą lekturę do własnych przemyśleń. Do usłyszenia przy kolejnej analizie.